Kadry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd apeluje do samorządów o współpracę w dystrybucji węgla. Jednocześnie zapowiada wprowadzenie specjalnej taryfy na prąd dla gmin. Tymczasem trwa zmasowany rosyjski ostrzał ukraińskich miast. Według niektórych komentatorów to odwet Rosji za uszkodzenie mostu krymskiego. O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I jest z nami także senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rząd chce, aby cena tony węgla z importu nie przekraczała 2000 zł. Ma to być możliwe dzięki współpracy rządu i samorządów. Rząd miałby dopłacać do nadwyżki kosztów importu i dystrybucji, a sprzedażą węgla mogłyby się zajmować spółki komunalne. Czy taka jest propozycja rządu? Co na to opozycja?
Martwi nas to, że tymi sprawami musi się zajmować samorząd, że rząd poprzez spółki paliwowe, koncerny, które ma pod swoimi skrzydłami, nie może się tym zajmować. Pamiętajmy, że w naszym kraju jest kilkaset firm, które zajmują się, prywatnych firm, które zajmują się sprzedażą węgla, mają składy węglowe, mają transport z tym związany, mają pracowników, którzy przez lata się z tym specjalizują. Transport, sprzęt, który mógłby je rozładowywać i ładować i rozwozić po klienta. Jest to duże obciążenie dla samorządów. Według nas tutaj rząd próbuje zrzucić część odpowiedzialności za dystrybucję czegoś, czego nie ma, no bo nie ma tego węgla, bo z obietnic, które wcześniej słyszeliśmy, że tona węgla ma kosztować 900 zł za tonę, nijak się nie sprawdziła. Nawet teraz jeden z prezydentów, bodajże Otwocka, taki skład utworzył jako prezydent samorządowiec. I cena węgla wynosiła 2900 zł za tonę i starczyło to zaledwie dla 60 klientów, a później jak dawał wywiad do mediów, ta potrzeba jest co najmniej, bo zgłosiło się ponad 5 tysięcy osób, które ten węgiel chciałyby kupić. Jak widać, problem się przesuwa, problem związany z dystrybucją i z brakiem węgla przesuwa się również na samorządy.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że na nabrzeżach portowych węgiel jest, tylko potrzebna jest pomoc w jego dystrybucji.
Tak jak powiedziałem, mamy sieć firm prywatnych, które mogłyby się tym zająć. Nie ma najmniejszego problemu, bo jeżeli zaczniemy to wszystko wozić ciężarówkami, a nie transportem kolejowym, to możemy skończyć z tym, z tą dystrybucją, jeżeli faktycznie węgla by starczyło, w co niestety powątpiewam. Z tego, co widzą, składy w Podlaskie świecą pustkami, a jeżeli się pojawi, to są w cenach astronomicznych i nie wszystkich ludzi na to po prostu stać. Miejmy nadzieję, że tutaj rząd zrobi wszystko, żeby ten węgiel zapewnić, a nie spychać odpowiedzialność na samorządy, które nigdy się dystrybucją węgla nie zajmowały.
Czyli proponuje pan, żeby dystrybucją węgla zajęły się prywatne firmy?
Prywatne firmy plus spółki Skarbu Państwa, no, które tymi surowcami handlują i z tym mają na co dzień do czynienia. No, dlaczego mamy omijać polskich przedsiębiorców, którzy i tak nie stali po COVID-zie, teraz przy tej recesji, przy tych cenach, też nie mają handlu, ci ludzie zwalniają pracowników, dlaczego mamy pomijać firmy, które są firmami rodzinnymi, działają od kilkudziesięciu lat. No,
a nie ma pan obaw, że firmy będą windować ceny usług?
Jeżeli umowy zostaną zawarte, że kupują po kwocie X i mają dystrybuować po kwocie Y i jeżeli to zostanie im zapewnione, to dlaczego mieliby w to nie wejść? Bo w innym przypadku, teraz jeżeli zostanie to zrzucone na samorządy, po pierwsze samorządy nie mają wykwalifikowanych pracowników z tym związanych, nie mają transportu, także też będą musieli się posiłkować i firmami zewnętrznymi, co zwiększy koszty transportu i zakup tej oczekiwanej tony węgla razy ileś.
Czy samorządy są w stanie sobie poradzić z dystrybucją węgla? Pytam o to niegdyś samorządowca, senatora Mariusza Gromko.
Oczywiście mamy świadomość, że w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, wprowadzone embargo miało na celu doprowadzić do tego, aby nie kupować surowców z Rosji, żeby nie finansować kolejnych bomb i rakiet Putina. I dzisiaj musimy też podjąć wyzwanie, aby zabezpieczyć w energię naszych obywateli. I tutaj jest właśnie taka koncepcja, że sprowadzając z innych kierunków węgiel, no musimy zbudować jeszcze szerszą sieć dystrybucyjną, która zapewni ten opał na zimę, przed zimą. I dlatego też jest zawołanie i prośba do samorządów, aby włączyły się i uzupełniły tą sieć, która już funkcjonowała, aby jeszcze bardziej poszerzyła możliwość dystrybucji tego węgla, żeby nie było kłopotów z jego nabyciem. Mamy zakontraktowany węgiel, on płynie cały czas do Polski, w portach już on też jest i jest dlatego prośba, żeby też samorządy w poczuciu odpowiedzialności za swoich mieszkańców, również o ile mają do tego możliwości techniczne, również włączyły się w tą dystrybucję i tutaj też słyszymy o tym, że w Polsce już niektóre samorządy odezwały się, choćby tutaj wspomniany samorząd i prezydent Otwocka również przystąpił do tego działania, no bo każdy samorządowiec, który szanuje i dba o swoich mieszkańców, to musi też poczuć powagę sytuacji i zaangażować się sam i zaangażować podległe sobie jednostki do tego, aby włączyły się w tą akcję dystrybucji węgla, żeby ten węgiel dotarł do wszystkich, którzy tego węgla potrzebują. Pytam A więc pana, węgiel jako... jest, węgiel jest i w moim poczuciu i w moim poczuciu jako samorządowca, no to pierwsza rzecz, która by mi przyświecała, no to w pełni zaangażować się w pomoc swoim mieszkańcom w nabyciu tego węgla.
Ile ma kosztować taka tona węgla na tych składach samorządowych, których nie ma?
To jest, na dzisiaj to jest cena 2100 plus VAT i wiem, że właśnie w takich cenach samorządy oferują ten węgiel. Liczę, że inne samorządy również włączą się w tą akcję, no bo tutaj nie możemy tego rozgrywać politycznie. Tutaj chodzi o to bezpieczeństwo naszych mieszkańców, wszystkich Polaków i tutaj akurat ten kryzys no, nie powinien przybierać barw politycznych i wszyscy samorządowcy, czy z prawa, czy z lewa powinni no, tak samo rzeczowo podejść do tego, a nie oczekiwać, że jeżeli nastąpi problem, no to ktoś może ubić na tym jakiś interes polityczny. Tego bym się wystrzegał, tak samo jak rząd wszystkie samorządy traktuje jednakowo środki, które zostają przekazane, choćby te środki dodatkowe, które teraz trafiły do samorządów.
O środkach dodatkowych
każdy dostał, więc tak samo każdy samorząd powinien no, zaangażować się w tą sprawę i zadbać o to, żeby była możliwość zakupienia tego węgla.
Panie senatorze,
pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie, ponieważ zwróciłem się do pana jako do byłego samorządowca, byłego radnego Białegostoku. Na przykładzie Białegostoku, no, zna pan sprawy i zna pan strukturę miejskich spółek. Która z firm mogłaby się zajmować dystrybucją węgla na przykładzie Białegostoku?
No tutaj na pewno pan prezydent taką analizę powinien zrobić. Nie chciałbym tutaj wskazywać, on jest gospodarzem miasta, ale w mojej ocenie ma możliwości, aby podjąć próbę i utworzyć taki punkt dystrybucyjny również na terenie naszego miasta. Czy to podległe mu spółki myślę, że są w stanie podołać takiemu wyzwaniu.
Pytam dlatego, bo się zastanawiam, czy zajmowałaby się tym spółka, która zajmuje się oczyszczaniem miasta, czy komunikacją, transportem, czy ta, która ma może jakąś działkę, na której mogłaby utworzyć skład węgla, czy w ogóle potrzebne byłoby utworzenie zupełnie nowej firmy, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie dystrybucją węgla?
No, znaczy z takim podejściem, jaki wykazuje aktualny włodarz Białegostoku, no to też nie chciałbym wskazywać konkretnego miejsca, kto powinien się tym zająć, żeby nie przekładać tego sporu na jakby inne tory. Myślę, że być może w obrębie spółki Lech, być może to jest właściwe miejsce, żeby takie działania podjąć, ale też w innych miejscach i tutaj naprawdę miasto Białystok dysponuje takim potencjałem, w którym spokojnie można znaleźć miejsce, aby to zadanie przeprowadzić.
No niestety, no, z tej wypowiedzi pana senatora pytanie, tym bardziej, że był samorządowcem i dotyczyło to miasta Białegostoku, nie jest w stanie wskazać nawet przykładowego miejsca, gdzie od teraz mogłoby się takie składowisko znaleźć.
Tu i teraz,
ale proszę państwa, to nie czas na zastanawianie się i właśnie ten pomysł jest po prostu zepchnięciem, bo sobie na państwo, na Nowogrodzkiej wymyślić, że zrzucimy to na samorządy. Samorządy nie mają do tego przeznaczonych...
No najlepiej nic nie róbmy.
Proszę państwa, to nie robi to Prawo i Sprawiedliwość, bo już pani minister Moskwa przed lutym uprzedzała państwa, że trzeba zrobić zapasy węgla, do czego premier dopiero się odniósł chyba po 2,5 miesiąca. Także macie osoby, które sygnalizowały, że będzie problem, a to chcecie zrobić 10 października, tak jak my dzisiaj mamy, że teraz mamy zorganizować składy na terenie przykładowo Białegostoku, zapewnić pracowników, zapewnić transport, logistykę i zabezpieczenie tego składowiska, a mamy już w zasadzie sezon grzewczy. No na razie to, co wam państwu sprzyja, to pogoda, a podejmowane decyzje nijak się mają do rzeczywistości.
I to jest właśnie podejście naszej opozycji, tak zwany syndrom nie da się, nic nie mogę, nic nie możemy zrobić, najlepiej od razu się poddajmy, a tymczasem zima zbliża się wielkimi krokami, należy podejmować wszelkie możliwe starania, a nie tylko piętrzenie przeciwności, żeby tam rządowi nie powiodło się akcja.
Panie senatorze, ja trzymam kciuki, żeby się powiodło.
No to właśnie zupełnie pan co innego mówi.
Dlaczego państwo to zrzucacie?
A w następnym zdaniu zaprzecza pan sam
sobie. Zrzucacie to na samorządy, kiedy
nikt
mamy...
Rząd
Prawa i Sprawiedliwości to robi, a mamy kilkaset firm prywatnych, które mają składowiska i parają się tym od kilkudziesięciu lat. Także są wyspecjalizowane również w Białymstoku, czy też w województwie podlaskim. Także są ludzie, którzy się tym zajmują. Także proszę się kontaktować z fachowcami, a nie narzucać to urzędnikom, którzy nigdy nie handlowali węglem. No, jest żebyście to państwo robili w lipcu, w sierpniu, okej, byłby czas się do tego przygotować. A to wszystko jest robione na łapu capu, a dalej w domostwach nie ma węgla i nie będzie się na tą chwilę czym ogrzać.
Że są przykłady w Polsce, gdzie da się zorganizować taki punkt dystrybucji. To już funkcjonuje. Pierwsze tony węgla, które wpłynęły do samorządowej jednostki, już zostały sprzedane, już mieszkańcy odebrali ten węgiel i dlatego apeluję o spokój. No, tu jest wezwanie do samorządów, żeby włączyli się w tą akcję, włączyli się po to, żeby przede wszystkim mieszkańcom tego węgla nie brakowało. A nie możemy tylko mówić, że
jeżeli zabraknie na składach samorządowych węgla, to czyja to będzie wina?
Ale jak to czyja wina?
Znaczy ja, samorządu czy państwa, spółki, który nie jest w stanie zapewnić?
Spółki Skarbu Państwa na bieżąco sprowadzają ten węgiel. Ten węgiel jest w porcie, ten węgiel płynie do portów i chodzi o to, aby je odbierać z portu i dystrybuować właśnie lokalnie poprzez samorządy.
Panie senatorze, jak
pan przywołuje również sytuację, że są firmy, które wiele lat jakby działały w branży dystrybucji węgla, więc te firmy cały czas są na rynku, też mają swoje jakby kanały zaopatrzenia i wydaje mi się, że to jest samorząd, to jest uzupełnianie tej dystrybucji i właśnie tak dwutorowo jesteśmy w stanie to przeprowadzić bez szwanku dla odbiorców, dla naszych mieszkańców, więc tutaj zaapelujmy razem, jak siedzimy wspólnie do wszystkich samorządów województwa podlaskiego, aby o ile mają takie możliwości, włączyły się do tej akcji i wsparły przede wszystkim swoich mieszkańców.
Zawsze samorząd wspiera swoich mieszkańców, także to jest nie do końca trafiony argument.
To tylko jest obowiązek samorządu, żeby dbać, ale
państwa jest, ale z gospodarnością bywa różnie.
Ale państwo mieliście na to czas od lutego, od chwili wybuchu wojny na Ukrainie, a zabieracie się za to już jak mamy jesień i w przededniu zimy. Także uważam, że to jest trochę za późno robione i robione to na łapu capu i jest to po części zrzucane na samorząd, który nie jest wyspecjalizowany w tej kwestii. Tak jak pan dobrze wie, bo był pan samorządowcem i jest to utrudnione. Mam nadzieję, że samorządom, którym się nie powiedzie i nie otrzymają węgla, że nie będziecie wieszali na nich psów po prostu. To jest, żeby nie było takiej retoryki, że sobie radni, czy prezydent, czy burmistrz w danej miejscowości sobie z tym nie poradził, bo nie miał takich możliwości, łącznie z zakupem węgla, bo nie oszukujmy się, nasze porty też mają swoją przepustowość, mają podpisane umowy i nie przestawią wajchy, że będą tylko i wyłącznie rozładowywały węgiel, bo nie ma takiej możliwości. Mówimy realnie, nie strasząc. Ja mówię, jak jest. Ja wiem, co się dzieje w portach. Jestem też
ale
na...
Czy warto,
ale
żeby...
w tych portach też, jest już też węgiel, na... który właśnie chcemy dystrybuować panie, do mieszkańców.
Panie senatorze,
to
ja jestem...
straszenie i mówienie, ja nie że coś się nie zadzieje, panie, kiedy panie senatorze, to już się zadziało, no
ja
to też
ja stwierdzam,
jest...
bo ja jestem na komisjach niejawnych, gdzie było przedstawienie, jaki jest kalendarz dostarczania węgla. Wygląda to średnio. Mam nadzieję, że nie zabraknie, ale wygląda to średnio z różnych przyczyn, nawet z tych kierunków, których importujemy, czy z Brazylii, czy skądś indziej, też są problemy poprzez pogodę. Jeden port też, że tak powiem, spłonął i my mamy problem z transportem tego węgla drogą morską. I oby się to nam udało, na razie nie wygląda to najlepiej.
A propos panie dystrybucji, może warto, żeby samorządy zainwestowały w firmy, które mogłyby dystrybuować węgiel. W końcu premier zapowiedział, że będzie wypłaconych 13,5 miliarda złotych dla samorządów na zadanie własnej inwestycji w czasie kryzysu. W Podlaskiem będzie to ponad 0,5 miliarda. Za te pieniądze nie dałoby się utworzyć punktów dystrybucji, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom?
Panie redaktorze, dublujemy składowiska, które już są na terenie województwa, na terenie Polski w październiku. Uważam, że na to jest za późno, żeby to przebiegło jak najlepiej. Lepiej rozmawiać z firmami, które się tym zajmują od lat. Spółki paliwowe mają sieć dystrybucji, mają ciężarówki, mają przynajmniej ciągniki, które ewentualnie naczepy do transportu węgla, a i tak to powinno się odbywać drogą kolejową.
Teraz, ale to nie bardzo rozumiem, spółki paliwowe, w jakim sensie miałyby to robić? Jakim sprzętem dysponują?
Zakupować i dogadywać się z firmami prywatnymi, które tym handlują.
Założenie, które przyświecało,
a nie robić
było
tego
takie,
w październiku,
żeby spółki Skarbu Państwa sprowadziły do Polski węgiel, żeby zakontraktowały ten węgiel żeby ten węgiel dotarł do naszych portów. Ten węgiel już jest w portach i teraz rozmawiamy o dalszej dystrybucji do klienta końcowego.
Te ilości, które
każdy
są w
samorząd,
portach Polski,
który
w żadnym
jest
wypadku nie wystarczają
na potrzeby.
Przeprowadzić
taką dystrybucję, może zakupić minimum, bo to jest minimum 25 ton węgla z odbiorem właśnie w porcie, przewieźć do swojego miejsca i tam przeprowadzić tą dystrybucję właśnie w mniejszych ilościach dla poszczególnych mieszkańców, którzy się zgłoszą tam.
Panie
to
senatorze,
wszystko odbywa się równolegle z firmami, które na co dzień handlują węglem i to jest tylko uzupełnienie. No, sytuacja jest wyjątkowa. Mamy stan wojny i robimy wszystko, aby jak najbardziej zabezpieczyć naszych mieszkańców.
Senatorze.
A dzisiaj mówimy, że dziś jest za późno, że pan poseł mówił to w marcu, w kwietniu i właśnie mówił, że trzeba
pani
tu już
Moskwa
robić, żeby robić centra dystrybucyjne. Takich głosów wówczas ze strony opozycji nie było, więc tutaj dzisiaj nie możecie krzyczeć, że coś jest robione za późno, bo wcześniej nie zgłaszaliście podobnych jakby zastrzeżeń, zagrożeń. Dziś robimy wszystko, wspieramy samorządy, wspieramy mieszkańców, wspieramy małe, średnie firmy, robimy wszystko to, żeby przejść
to
w miarę
słowa
suchą stopą przez ten kryzys.
Wyobrazi pan sobie, że pod portem będzie kolejka kilkunastu tysięcy tirów czekających na węgiel. A będziemy mieli za oknem minus 5, 10, 15 stopni.
Ale to znowu słyszę, że nie da się, nie da się. Ale myślę, że każdy samorząd, jeżeli będzie miał taki problem, jeszcze nikt takiego problemu nie zgłaszał, że ma...
A pod kopalniami nie ma kolei takowych?
Nie, ale to nie skaczmy jakby z tematu do tematu. Jeżeli mówimy o importowanym węglu, który jest bądź płynie do Polski, to jest jakby jeden kanał zaopatrzenia węgiel Polaków, jak również wydobycie z własnych kopalni cały czas się odbywa na bieżąco. Wiadomo, tego węgla jest potrzeba coraz więcej. Przez wiele lat węgiel przyjeżdżał z Rosji. Nic nie robiła opozycja wówczas, żeby zabezpieczać Polskę i Polaków przed wyłącznością na dostarczanie energii. Bardzo chętnie podpisywaliście kontrakty z Rosją, a dzisiaj mamy tego konsekwencje, że musimy szukać tego węgla gdzie indziej, bo niby zabezpieczyliście nas energetycznie i przyszedł stan wojny, o którym prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński przestrzegał cały świat, wówczas nie słuchano, a dzisiaj mamy tego owoce. No, mamy stan
nie
wojny.
To, dlaczego panie prezydenta Kaczyńskiego nie słuchaliście i przez 7 lat ochoczo importowaliście ruski węgiel?
To robiły prywatne firmy.
Transformacja nie przeprowadza się w ciągu roku czy dwóch lat.
A jaką transformację przeprowadziliście przez 7 lat?
Rozpoczęliśmy budowę gazoportu. Rozpoczęliśmy...
Wyście budowali?
Rozpoczęliśmy budowę Baltic Pipe. Rozmawiamy o kolejnej budowie kolejnego gazoportu w Gdańsku. No, musi pan przyznać, uciekamy, że akurat tutaj to mamy się czym chwalić i chętnie bym porozmawiał.
Uciekamy trochę w przeszłość,
dalej,
ale porozmawiajmy o tym, co jest tu i teraz. O tym wspominał pan poseł Paweł Krutul. Nie jest to tak, że rząd próbuje się podzielić odpowiedzialnością za sytuację energetyczną w kraju z samorządami? Że ta odpowiedzialność teraz spoczywa na rządzie i samorządzie. Jak odpowiada Prawo i Sprawiedliwość na taki argument?
Ale tutaj i rząd, i samorząd to jest władza publiczna, która ma za zadanie spełniać różnego rodzaju usługi na rzecz mieszkańca, tak to nazwijmy. I tutaj w momencie, kiedy wydaje się, że może być zagrożone dostawy tych surowców energetycznych, rząd
pojawia
zwraca się do samorządów, pomóżcie.
Reasumując.
To ma wszystko zabezpieczyć mieszkańców i ja tutaj
nie
widzę jakiegoś problemu. No to jeżeli samorządowiec, każdy samorządowiec, który idzie do wyborów, to zawsze pochyla się nad tym wyborcą, że uczyni i zrobi wszystko, żeby mu żyło się wygodnie, bezpiecznie przede wszystkim i żeby dane miasto się rozwijało. Teraz jest potrzeba zaspokoić pierwszą potrzebę, czyli potrzebujemy ciepło na zimę.
I jeżeli będzie brakować węgla, wtedy rząd będzie oskarżał samorządy o to, że nie udało się rozprowadzić tego węgla po kraju, a samorządy będą oskarżały rząd o to, że rząd nie dał możliwości do dystrybucji i nie dał pieniędzy na to, żeby taka dystrybucja była możliwa.
Ale my nie mówimy tu o nie wiadomo jakim przedsięwzięciu, tylko o dystrybucji już sprowadzonego węgla, który jest już w Polsce. Przykład Otwocka pokazuje, że nie ma problemu przywieźć z tego portu tira dwóch czy wielokrotność tych samochodów, złożyć to na placu w danej gminie i po prostu dystrybuować wśród mieszkańców. No to się dzieje, mamy dowody na to, że nie ma problemu z przeprowadzeniem tego typu akcji, więc dlatego to nie piętrzmy problemów, tylko apelujmy, żeby samorządy już nie zwlekały, nie mówiły, że jest za późno, ale podjęły to wyzwanie i również w interesie swoich mieszkańców zrobiły wszystko, żeby ten węgiel był dostępny.
Rząd zapowiada także wprowadzenie specjalnej taryfy na prąd dla samorządów i małych i średnich firm, aby podwyżki cen były mniejsze. Czy Lewica z entuzjazmem reaguje na taką zapowiedź?
Panie rektorze, jeszcze cofając się do tamtego pana trafnego pytania, rząd Prawa i Sprawiedliwości skapitulował i przerzucił teraz to na samorządy. I tak jak pan powiedział, będzie brakowało i będzie zrzucanie jednych na drugich. Niczemu to nie służy, a w domach będziemy mieli temperaturę nie taką, jakbyśmy chcieli zimą.
Wierzy pan w taką prognozę? Mówi pan to z przekonaniem, że węgla zabraknie?
Nawet jeżeli nie zabraknie, to będzie problem z dystrybucją. Wyobraźcie sobie państwo, żeby puścić teraz na drogi kilka tysięcy tirów, czy kilkanaście tysięcy tirów i żeby stały przed portami. Przecież porty nie mogą tylko i wyłącznie ładować węgla, którego i tak nie ma w wystarczających ilościach.
Panie pośle, to odrzućmy na razie. To już jest demagogia. To nie, przecież okay, nie samym tirem wyjeżdża węgiel z portu.
Nic państwo nie powiedzieliście
o kolei. To są składy kolejowe, które wywożą do innych słowa,
panowie, w Polsce. Ustaliliśmy, że tutaj co do tej kwestii zgody nie ma. Jeżeli będziemy mówić wszyscy na raz, nikt nas nie zrozumie. Panowie.
To niech rząd przywiezie na bocznice kolejowe w województwie podlaskim i samorządowcy z nich stąd odbierają.
Panie pośle, zapowiedź jest taka, będzie specjalna taryfa dla samorządów i małych i średnich firm, żeby te koszty utrzymania zarówno firm, jak i placówek gminnych, jeżeli chodzi o energię elektryczną, były jak najmniejsze. Lewica cieszy się zapewne z takiej zapowiedzi.
Panie redaktorze, każda zmiana, która spowoduje, żeby się przykładowo biznes nie zamykał, bo wiele firm, które są uzależnione w 100% od energii elektrycznej, już się w naszym kraju zamykają i to się dzieje z dnia na dzień. Także uważam, że jest to niestety spóźnione, ale oczywiście jest to wartość dodana, jeżeli to im obniży rachunki i możliwość, możliwość prowadzenia dalszej działalności, bo zamknięcie firmy łączy się z tym, że są zwalniani również pracownicy i uruchomienie takiej przykładowo piekarni, zakończy swoją działalność, to nie jest nic dobrego i się to przekłada również na firmy pośrednie, które dostarczają i jej produkty. Także jak najszybciej, jak największym zakresie i żeby te środki błyskawicznie się znalazły na to, żeby takie rachunki były mniejsze, bo naprawdę jak się rozmawia z ludźmi, to ceny rachunków od kilkuset do tysiąca nawet, jeżeli chodzi o samorządy, rachunki te wzrosły. Czy to chodzi również o szkoły? Ja wiem, że państwo nie odpowiada za szkoły, ale to trzeba by było zwiększyć subwencje, żeby też te kwoty jak najszybciej się znalazły na rachunkach, bo jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Oczywiście miejmy tego świadomość, że ogromnym czynnikiem, kto to spowodował, to jest wojna za naszą wschodnią granicą. Jest to bardzo ciężki okres i decyzje wszelakie, które mają złagodzić wysokie ceny energii elektrycznej, oczywiście są jak najbardziej do poparcia. Tylko żeby było to robione błyskawicznie. My jesteśmy gotowi procedować, czy jeżeli jakieś kolejne ustawy, bo dopiero kolejne posiedzenie mamy 20, może my również i w tym tygodniu się spotkać, z całego kraju zjechać i takie ustawy procedować, żeby to się szybko zmaterializowało i żeby firmom i nie tylko firmom funkcjonowało się lżej.
No to w tym zakresie mamy zgodę, a w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omówione będą proponowane rozwiązania.
Panie redaktorze, warto też wspomnieć o środkach dodatkowych, które otrzymały właśnie samorządy.
O których mówiłem.
O których była mowa, warto pociągnąć ten wątek, mówiąc kolokwialnie. Otóż ogłoszona przez premiera Morawieckiego pula 13,7 miliarda złotych trafiła do wszystkich samorządów na terenie Polski. Tutaj każdy
wypłaty
samorząd...
Wypłaty jeszcze trwają.
Pierwsze wypłaty już pojawiły się na kontach poszczególnych samorządów. Te transze, które zostały przewidziane, są podzielone jakby na trzy części. Ta pierwsza część już jest na kontach podlaskich samorządów. Słyszałem również, że i Białystok swoje pierwsze 20 milionów z tej transzy, około 20 milionach już otrzymał. To są właśnie środki dodatkowe, które mają wspomóc samorządy właśnie w związku z wyższymi kosztami przede wszystkim energii. I na te bądź inne cele mogą samorządy spożytkować te pieniądze. Więc to jest absolutnie bardzo szybkie wsparcie potężnymi środkami polskich samorządów, a warto też przypomnieć, że równolegle wspieramy i obywateli, którzy mogą też wnioskować o dopłaty do różnych paliw w zależności od tego, czym opalają swoje, ogrzewają swoje domy. Tutaj, czy ktoś ma właśnie dodatek węglowy, to 3000 zł na gospodarstwo domowe, 1000 zł, 2000, czy to w zależności od oleju, czy drewna, te wsparcie
w poprzednich odcinkach omawialiśmy.
Przelewy są realizowane, więc tutaj widać, jak rząd odpowiedzialnie i bardzo szybko reaguje na te potrzeby. Oczywiście są jakieś tam potknięcia, tego nigdy nie da się uniknąć, jeżeli tak wiele się robi w tak trudnych czasach, ale to jest też potrzeba współdziałania i tutaj od opozycji akurat w tym szczególnym momencie bym apelował i oczekiwał, że raczej będą wspierać niż piętrzyć problemy.
Będziemy obserwować, jak będzie przebiegać współpraca między rządem a samorządami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a za chwilę w grach politycznych. Porozmawiamy o wojnie na Ukrainie i reakcjach świata na eskalację konfliktu. Zostańcie Państwo z nami.
Gry polityczne.
W całej Ukrainie trwa alarm przeciwlotniczy, spadły rakiety, są zabici i ranni. Rosjanie to terroryści, którzy próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi, powiedział dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jaka powinna być reakcja świata na ten, jak oceniają komentatorzy, odwet za uszkodzenie mostu krymskiego.
Tutaj chyba nie trzeba używać określenia, że to tak jakby odwet. To sam Putin tak to określa, że te ataki przeprowadzone na Ukrainę w ostatnich godzinach miały związek bezpośredni z tym, co się stało na moście Kerczeńskim, gdzie został zaatakowany, został uszkodzony. To też pokazuje, w jakiej stanie jest teraz Rosja, że nie jest w stanie dopilnować bardzo newralgicznego punktu na swojej mapie. Wszyscy doskonale wiemy, że to był główny szlak zaopatrzenia Krymu przez ten most i wszystkie środki i możliwości rosyjskie były zaangażowane w to, żeby zabezpieczać ten most, a tu okazuje się, że kolos na glinianych nogach nie jest w stanie zabezpieczyć tak ważnego obiektu. To oczywiście wprowadziło w furię Putina i zaczął strzelać na oślep. No, zachowuje się jak terrorysta, bombarduje osiedla domów, osiedla mieszkalne. Tutaj świat powinien po raz kolejny stanowczo zareagować i kolejne sankcje wprowadzać. Powinniśmy wszystko zrobić, żeby Putin jak najszybciej się to tylko da, przestał wpływać na to, co się dzieje w Rosji, przestał rządzić Rosją i i zakończył właśnie wojnę z Ukrainą.
Zgoda jest zapewne co do konieczności nakładania kolejnych sankcji ponad podziałami politycznymi?
Oczywiście tak. Nie powinniśmy przestawać dostarczać broń na Ukrainę dla armii ukraińskiej. Powinniśmy szkolić i to robimy jednostki ukraińskie. Powinniśmy cały czas mieć z tyłu głowy, nie zapominać o tym, bo już ponad 7 miesięcy ta wojna trwa, że jeżeli Ukraina padnie, to granica Federacji Rosyjskiej wydłuży się i to będzie granica Polski z Federacją Rosyjską. Musimy mieć to z tyłu głowy. To nie będzie tylko obwód kaliningradzki. Białoruś de facto też już jest Federacją Rosyjską. Tak jak dzisiaj tutaj czytamy, na Białorusi dzisiaj od dwóch dni zaczynają być formowane wspólne oddziały armii rosyjskiej i białoruskiej. Także Łukaszenko...
O tym mówi Aleksander Łukaszenko.
Tak, także to pokazuje i dzisiejsze naloty też pokazały, że również pociski spadały, wystrzeliwane z terytorium Białorusi. Także Białoruś już włączyła się w ten konflikt zbrojny i Ukraina tutaj oczywiście ma gorzej. Także musimy przede wszystkim lobbować, żeby wszystkie kraje, które mogą, które na to stać, lobbować za tym, żebyśmy jak najwięcej broni dostarczali, również broni tej dłuższego zasięgu, żeby te rakiety miały nie kilkadziesiąt, a kilkaset kilometrów, bo dzisiaj pociski były wystrzeliwane z bombowców przy granicy z ukraińskiej, z basenu Morza Czarnego właśnie i z Białorusi. Także armia ukraińska powinna otrzymać akurat tymi rakietami dysponuje armia Stanów Zjednoczonych do HIMARS-ów, które mają zasięg do 300 kilometrów rażenia i to jest bardzo ważne, żebyśmy lobbowali za tym solidarnie, żeby taka pomoc poszła, a te kraje, które nie chcą dostarczać fizycznie broni wojskowej, to po prostu niech zapewniają środki dla armii ukraińskiej, która taką broń zakupi, bo naprawdę musimy stać ramię w ramię z naszymi sąsiadami. Powinniśmy wrócić również do tego, co zrobiła Litwa niedawno, czyli zakazać tranzytu z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Litwy na Białoruś. Powinniśmy jak najbardziej tutaj utrudnić im funkcjonowanie, bo to są najeźdźcy państw, które nie chciały tego konfliktu, a gdzie giną, tak jak mój przedmówca mówił, są bombardowane osiedla ludzkie. To nie jest starcie armii z armią, tylko Putin, nazywajmy rzeczy po imieniu, jest mordercą, bo zgadza się, akceptuje bombardowanie miast, centrów miast, osiedli mieszkalnych, a to nie są pociski, które spadają na jednostki armii ukraińskiej, która toczy regularną wojnę, bitwę z armią Federacji Rosyjskiej.
Kilka dni temu wszedł w życie 8. pakiet unijnych sankcji. Najważniejszym elementem jest wprowadzenie limitu cenowego na eksport ropy z Rosji drogą morską do państw trzecich. Ma to wzmocnić unijne embargo, które zacznie obowiązywać 5 grudnia. i produktów naftowych, które to z kolei embargo wejdzie w życie 6 lutego. Jak oceniają panowie tempo wprowadzania restrykcji oraz ich skuteczność?
Oczywiście, tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to, że cieszymy się, że w ogóle są takie decyzje na forum unijnym podejmowane. Dwa, my w Polsce z umiarkowanym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że tak późno dopiero to wchodzi w życie, no ale przyjmujemy to, że w końcu to ukróci sprzedaż rosyjskiej ropy właśnie do państw trzecich, z których na bieżąco jest finansowanie armia rosyjska, na bieżąco finansowane są ataki rosyjskie na bezbronnych ludzi i bardzo dobrze, że ta cena jest na tyle niska, że podetnie w możliwości finansowe Rosji.
Pamiętajmy, że dzisiaj jeszcze też spadały pociski na Lwów, także może mogą też tam być ofiarami polscy obywatele. Musimy mieć to z tyłu głowy i tym bardziej musimy lobbować za tym, żeby jak najtrafniejsze były te sankcje i jak najwięcej broni. Tu trzeba akurat pochwalić, że jesteśmy tutaj w czubie, jeżeli chodzi o dostarczanie broni na świecie dla armii ukraińskiej. To się chwali, ale to z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że to krew ukraińska jest przelewana za bezpieczeństwo Polski i całej Europy i musimy być tutaj ambasadorami w lobbowaniu tychże dostaw, czy też broni, czy też finansowej.
Niektórzy eksperci przewrotnie oceniają, że sankcje są skuteczne, bo Rosjanie zmuszeni są do ich omijania. Ale teraz skupmy się na tym, co działo się w sobotę. Atak na most krymski Putin nazywał atakiem terrorystycznym. Czy możemy spodziewać się, że każdy sukces ukraińskiej armii lub sił specjalnych będzie nazywany przez Kreml atakiem terrorystycznym i będzie związany z terrorystyczną odpowiedzią, taką jak dzisiaj?
Putin bardzo często używa tutaj gry słów. Próbuje zamazać taki obraz faktyczny, a w rzeczywistości wszyscy doskonale wiedzą na świecie, że ta specjalna operacja to żadna operacja, ale najzwyklejsza wojna, najzwyklejsze mordowanie bezbronnych dzieci, kobiet i cywilów. No to jest niedopuszczalne w XXI wieku. Bardzo się cieszę, że świat stanowczo reaguje. Ta reakcja powinna być cały czas jeszcze bardziej potęgowana. No musimy jak najszybciej zatrzymać tego szaleńca w jego upiornej wizji.
Czy Polsce powinny być udostępnione głowice jądrowe w ramach programu NATO? Nuclear sharing?
Jeżeli kiedykolwiek miałoby być to udostępnione, to na pewno nie powinniśmy się tego dowiadywać z konferencji czy też rozmowy, to chyba było na łamach Gazety Polskiej, że prezydent Andrzej Duda taką decyzję podejmuje, chce podjąć inicjatywę. Takie tematy powinny jak najbardziej wybrzmiewać w ciszach gabinetów, bo to jest bardzo ważne i istotne, a nie żeby nie było wykorzystywane przeciwko naszemu krajowi. Jeżeli prezydentowi to by się powiodło, chociaż już tutaj strona amerykańska mówi, że nie bierze pod uwagę rozszerzenia swoich pocisków na kolejnych terenach krajach europejskich, do których też Polska należy. Także uważam, że tutaj prezydent trochę wyszedł przed szereg. Uważam, że jeżeli, jeszcze raz się powtórzę, takie rozmowy byłyby prowadzone i są prowadzone, powinniśmy ewentualnie być powiadamiani o pozytywnym wyniku, a nie o jakiejś tam porażce dyplomatycznej.
Takie rozmowy były prowadzone, to potwierdził dzisiaj Jakub Kumoch z kancelarii prezydenta. Ten temat pojawiał się w rozmowach prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast nie jest on na etapie, w którym zaangażowany jest Departament Stanu. Pytam dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk powiedział ostatnio, że tu cytat, dopóki taka mizerna administracja nami rządzi, wolę, żeby nie miała broni atomowej. Czy takie wypowiedzi jak ta mają wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju?
No tutaj cały czas jest tworzenie takiego piekiełka, odwracania uwagi od rzeczy naprawdę ważnych. Wszyscy widzimy, że ani rząd, ani prezydent nie unika odpowiedzialnych i bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa decyzji. Cały czas są zaangażowani w strefie międzynarodowej. Współpracujemy, budujemy wielką koalicję przeciwko Rosji. Pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i ma prawo do takiej aktywności i bardzo się cieszy, cieszę, że z tego prawa tak intensywnie korzysta, a wypowiedzi Donalda Tuska to najlepiej przemilczeć.
Czy najlepiej przemilczeć, jak ocenia lewica te takie wypowiedzi? Czy posiadanie przez Polskę w arsenale broni atomowej należącej do któregoś z krajów NATO wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo?
Panie redaktorze...
Przepraszam, jeszcze okay. w tym sensie przemilczeć, że tak jak obserwujemy ostatnie działania polityków Platformy Obywatelskiej, to może ktoś odnieść wrażenie, że to są wypowiedzi jakby pisane przez stronę rosyjską. Jak wiemy, cytaty z poszczególnych polityków bardzo sobie często użytek robią rosyjscy politycy, więc również ta wypowiedź pana Donalda Tuska wpisuje się w tą rosyjską narrację propagandy i no tutaj lepiej, żeby nie wypowiadał się na tematy bezpieczeństwa, bo tylko szkodzi naszemu krajowi, szkodzi całemu interesowi Unii Europejskiej, całego świata.
Taka broń na pewno wzmacnia bezpieczeństwo, tylko uważam, że tu prezydent zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda dał się wypuścić, bo on powinien komunikować o ewentualnej pozytywnym załatwieniu tej sprawy. My, politycy niższego szczebla, możemy na ten temat dywagować. On jest głową sił zbrojnych naszego kraju i jeżeli słyszymy komentarze kongresmenów amerykańskich, to jest po prostu nie ten szczebel. To prezydenci powinni rozmawiać ze sobą i ewentualnie o pozytywnych zdarzeniach informować, a nie żeby chciał, a druga strona mówi, że w ogóle o tym nie wie i nie bierze tego pod uwagę. Wyszło to trochę niepoważnie i na przyszłość powinien prezydent w takich tematach bardzo uważać i jeżeli faktycznie przyjmuje taką inicjatywę, to ewentualnie informować o pozytywnych jego efektach, a o negatywnych, no bo to osłabia naszą stronę negocjacyjną w Europie czy też na świecie, nie informować.
Czy pańskim zdaniem Polska mogłaby mieć broń atomową w swoim arsenale, niezależnie od tego, kto byłby u steru władzy? Bo inaczej sądzi Donald Tusk i się zastanawiam
nad tym, jeżeli nawet taka...
Komu służy taka wypowiedź?
Panie redaktorze, jeżeli taka broń byłaby na terytorium Rzeczpospolitej, to i tak nad nią sprawiałaby pieczę armia amerykańska. Także my ewentualnie udostępniamy teren i ewentualnie zabezpieczamy to miejsce. Także
nie ma znaczenia, kto rządzi.
Jest ogromna to wartość dodana, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale o takich tematach powinno się rozmawiać w zaciszu gabinetów, a nie informować tego na forach gazety, bo to jest niepoważne.
Czekamy na zdecydowaną reakcję świata na dzisiejsze wydarzenie na Ukrainie. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję.
I senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dziękuję.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski. Do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.